Nowy temat.
Dzień dobry, Krystyna Wrzańska-Gorgolewska, w studiu gość Witold Gadowski, polski dziennikarz, publicysta, pisarz i poeta, wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
Dzień dobry.
Sławomir Cenckiewicz na Twitterze napisał, że to chyba najważniejsza dotąd wizyta w USA. Rafał Ziemkiewicz z kolei streszcza treść artykułu w Newsweeku. Czwartorzędna wizyta w upadającym byłym mocarstwie u polityka, z którego świat się śmieje i nawet we własnym kraju nikt się z nim nie liczy. Mowa o wizycie prezydenta Andrzeja Dudy w Waszyngtonie, gdzie spotyka się on z prezydentem Donaldem Trumpem. To jak to jest? Ważna czy nieważna ta wizyta?
No, zdaniem Newsweeka najważniejsza wizyta to była wizyta Bronisława Komorowskiego z jego szacowną małżonką, kiedy rozmawiał z prezydentem Obamą na temat tego, że pilnował żony, bo mogą ją skłusować, i na temat zalet jedzenia bigosu, ale ponieważ nie potrafił tego wydobyć z siebie w języku angielskim, więc musiał jeszcze towarzyszyć im tłumacz. No to była bardzo ważna wizyta. Ta jest naturalnie mniej ważna, bo w tej wizycie mówimy o forcie Trump, mówimy o warunkach transakcji zbrojeniowych, które mogą być dokonywane ze Stanami Zjednoczonymi, wreszcie o geopolityce, w której Polska odgrywa pewną rolę w planach Stanów Zjednoczonych, ale także Stany Zjednoczone odgrywają kluczową rolę w naszych planach. To rzeczywiście mało ważna ta polska wizyta, zdaniem Newsweeka i pana Tomasza Lisa.
Wyczuwam ironię, więc domyślam się, że jednak ważna dla Witolda Gadowskiego. Wzmocnić się mają polsko-amerykańskie relacje wojskowe. Ma też się zwiększyć potencjał odstraszania w Europie.
No to jest taka nowomowa polityków, właściwie niewiele mówiąca. Wróciłbym do tego, co mówiłem o położeniu geopolitycznym Polski, bo rzeczywiście stawianie na sojusz ze Stanami Zjednoczonymi to jest próba wyrwania się z takiej żelaznej obręczy pomiędzy Niemcami a Rosją. I to chyba rzeczywiście dla Polski w tej chwili jest kierunek strategiczny, choć obciążony oczywiście wieloma mankamentami.
Polska ma zakupić też myśliwce F-35. To są najnowocześniejsze samoloty bojowe. Szef MON-u Mariusz Błaszczak powiedział coś takiego, że zostanie więc określona cena maksymalna i następnie przystąpimy do negocjacji. Czy to znowuż nie będzie tak, że będziemy sobie to bezpieczeństwo za ciężkie pieniądze od Amerykanów kupować poprzez te myśliwce?
To właśnie tak będzie. Rzecz w tym, żebyśmy nie zapłacili tym razem więcej niż Korea Południowa. Bo o tym, że zostaniemy potraktowani jak Izrael, to możemy tylko pomarzyć. No, niestety, takie jest nasze miejsce w szeregu i dopóki nie wzmocnimy wewnętrznie naszego państwa, nie wzmocnimy naszej dyplomacji, elit, które rządzą naszym państwem, musimy się godzić ze statusem młodszego brata.
Ta wizyta ma jeszcze inny wymiar. Może powstać Krzemowa Dolina, to powiedział dr Ryszard Żółtaniecki, dyplomata związany z Kolegium Civitas. Mowa o początku budowania amerykańsko-europejskiego centrum technologicznego.
Bardzo lubię pana ambasadora Żółtanieckiego, ale tym razem chyba poniosła go poetyka.
Ale brzmi tak bardzo apetycznie.
To brzmi bardzo apetycznie, Krzemowa. Tylko że wie pani, mieliśmy być już drugim Kuwejtem z racji na to, że niesłychane złoża gazu łupkowego ponoć w Polsce tkwią. Co z tego wyszło, widzimy. Mieliśmy być największym hubem przeładowującym azjatyckie towary na kierunku Europy Zachodniej. Mieliśmy budować centralny port komunikacyjny. Mieliśmy być najważniejszym ogniwem jedwabnego szlaku. Z tego wszystkiego, jak widać, pozostały tylko wspomnienia. Więc Krzemowa Dolina nad Wisłą. Jak słyszę takie hasła, to budzi się we mnie stary cynik. I oby tylko z tego zostało trochę miejsc pracy dla wyspecjalizowanych informatyków. To już będzie dobrze.
To może najpierw zrobić porządek u siebie. Komisja do spraw Amber Gold przyjmie jutro raport końcowy. Dokument liczy blisko 700 stron. W ocenie przewodniczącej komisji Małgorzaty Wasserman wynika z niego druzgocąca ocena modelu państwa, jaki preferował Donald Tusk. Autorzy raportu nie mają wątpliwości, że Marcin P. w rzeczywistości nie był twórcą grupy Amber Gold, a jedynie firmował ją swoim nazwiskiem. Ja tylko przypomnę, że według śledczych w wyniku tej afery poszkodowanych zostało blisko 19 tysięcy osób, które straciły łącznie 851 milionów złotych. Prokuratura, rozumiem, będzie dalej prowadzić swoje działania, bo to, że powstał raport końcowy, to nie zamyka jeszcze sprawy.
Oczywiście. Ja rozumiem, że pewne odkrycia mogą bardzo wstrząsać panią Wasserman, ale to, że Marcin P. nie był faktycznym mózgiem tej operacji, to wiedzieliśmy na samym początku. to, że państwo polskie zachowywało się beznadziejnie i słabo wobec tej afery, wiedzieliśmy od samego początku. A coś nowego? Czy może odwaga całej komisji nie sięga już dalej? Gdzie są pieniądze i kto jest prawdziwym inicjatorem Amber Gold? No tego z raportu 700-kilkudziesięciostronicowego się nie dowiemy.
Jednak to stwierdzenie, że my wiedzieliśmy, no to zdaje sobie pan redaktor sprawę, że połowa Polski ma zupełnie odmienne zdanie na ten temat.
Połowa Polski w ogóle nie wierzy w to, że ktokolwiek jest winny za Amber Gold, to jest ta zachodnia połowa. Ta wschodnia połowa doskonale wie, kto przeprowadził aferę Amber Gold. I tutaj właściwie nie mówimy o poglądach, mówimy o faktach. Wydać wiele pieniędzy, strawić mnóstwo czasu na to, żeby odkryć rzeczy oczywiste, to bardzo słaba inwestycja. Ale ja jeszcze raz pytam, gdzie są pieniądze? Tego nie dowiemy się z raportu komisji. Kto był prawdziwym inicjatorem tej piramidy finansowej? Tego także nie dowiemy się z raportu komisji. No więc czego się dowiemy?
Członkowie komisji zastrzegają, że to nie jest w zakresie ich kompetencji i że dalej po prostu prokuratura będzie drążyć temat. A ja z kolei chciałam jeszcze wrócić do też świeżej sprawy. Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich, miał w piśmie w sprawie standardów Światowej Organizacji Zdrowia WHO dotyczących edukacji seksualnej wskazać, że chce wprowadzić w polskich szkołach obowiązkową edukację seksualną dla wszystkich uczniów.
Pan Bodnar od dłuższego czasu sprawia wrażenie, jakby pomyliło mu się źródło pensji, którą dostaje co miesiąc.
Rzecznik praw obywatelskich.
Ciągle płaci mu polskie państwo, a jemu się wydaje, że płaci mu George Soros albo Grzegorz Schetyna, albo pan Biedroń. Tak mu się chyba wydaje. I należałoby mu to chyba wyperswadować, wyrzucając go z tej funkcji, bo te skandale, które on wyczynia od pewnego czasu, no właściwie nie kwalifikują się do komentowania. Rzecznik praw obywatelskich, który nie widzi prawdziwego łamania praw obywatelskich, natomiast uraja sobie jakieś wyimaginowane problemy i chce na przykład gorszyć nasze dzieci, no jest zagrożeniem. To najgorsze jest w przyrodzie. Wariat na swobodzie.
To jeszcze tylko zapytam o rzecz taką decentralizację Polski. W Gdańsku na spotkaniu spotkało się 400 samorządowców z całej Polski, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, marszałków województw. Przedstawiono tam 21 tez. One dotyczyły między innymi, tak ogólnie mówiąc, decentralizacji. Dobrze to czy źle?
No ja powiem tak, Polska jest państwem jednolitym i takim powinna być. Ci, którzy zamierzają landyzować Polkę, decentralizować, lokalizować, jakkolwiek by to ładnie nie nazwali, działają wbrew interesom, żywotnym interesom naszego państwa, mówiąc górnolotnie, wbrew polskiej racji stanu, a zatem należałoby ich chyba zdecentralizować z ich rodzinami i umieścić w miejscach odosobnienia, żeby trochę ochłonęli i zaczęli z powrotem po polsku myśleć. Z tego wszystkiego, co mówię, słychać, że mam bardzo krytyczny stosunek do tych antypaństwowych pomysłów.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem kluczowego tematu był Witold Gadowski, polski dziennikarz, publicysta, pisarz, poeta, wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
Bardzo dziękuję. Kluczowy temat.